Gość dnia Radia Gdańsk.
Dziś ze studia w Warszawie Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold i Komisji do spraw Służb Specjalnych. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj gdański sąd poda datę ogłoszenia wyroków na założycieli piramidy finansowej Amber Gold, Marcina P. i Katarzynę P. Prokurator żąda po 25 lat więzienia. Czy Pana zdaniem sąd wymierzy takie kary?
Oczywiście chciałbym, żeby ten wyrok, który zapadnie w sprawie afery Amber Gold, był wyrokiem sprawiedliwym i surowym, ponieważ znam zarówno materiał dowodowy, jak i ten materiał, który został wytworzony w trakcie pracy Sejmowej Komisji Śledczej. Tutaj mam na myśli przesłuchanie ponad 140 świadków, którzy złożyli zeznania pod przysięgą, wskazując na wiele elementów, które wcześniej przed powstaniem Sejmowej Komisji Śledczej nie były znane. Znając ten materiał, uważam, że ten wyrok powinien być sprawiedliwy, surowy, taki, który pokaże, że państwo, a w tym przypadku wymiar sprawiedliwości, również zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne będzie to orzeczenie. Ważne, ale oczywiście spóźnione, dlatego że pamiętajmy, że do afery Amber Gold doszło w latach 2009-2012. To pokazuje, że ten okres do wyroku pierwszej instancji, czyli wyroku nieprawomocnego, to jest kilka lat i oczywiście tutaj oczekiwania wielu Polaków, w tym z pewnością oczekiwania mieszkańców Gdańska, są takie, żeby wymiar sprawiedliwości działał nieco szybciej, a w tej sprawie nieco to jest kwestia naprawdę, no, że dobrze byłoby, żeby ten wyrok zapadł jak najszybciej.
Od rozpoczęcia procederu jakby minęło już 10 lat. Także ten czas jest bardzo, bardzo długi, ale taka kwestia związana z obrońcą pana Marcina P. Twierdzi, że prokuratura nie wykazała, w jaki sposób pokrzywdzeni mieli być wprowadzani w błąd, przekazując swoje pieniądze. Jak pan ocenia taką argumentację obrony? Czy to nie jest taka argumentacja konfrontacyjna, czy faktycznie te dowody przez prokuraturę zgromadzone są słabe?
Oczywiście zobaczymy, jaki będzie wyrok sądu i wtedy łatwiej będzie również skomentować, ile lat, bo zakładam, że jednak wyrok skazujący, znając materiał dowodowy, zostanie przez sąd wydany, ale nie chcę tutaj twierdzić wcześniej, a później po prostu być osobą, która by się rozczarowała, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o tutaj linię obrony zarówno pana Marcina P., jak i pani Katarzyny P., to przede wszystkim na żadnym etapie rozpatrywania tej sprawy nie widać było jakiejkolwiek skruchy, jakiegokolwiek zrozumienia czynów, które zostały wyrządzone tysiącom Polaków, a przede wszystkim ja pokazuję, że afera Amber Gold to nie była tylko i wyłącznie ta afera, która bezpośrednio dotknęła tysięcy Polaków, również tych, którzy stracili oszczędności swojego życia, ale to jest afera, która dotknęła milionów Polaków, ponieważ każdy obywatel mógł się zastanowić, czy żyje w państwie prawa, czy państwo stoi po stronie obywatela wtedy, kiedy dochodzi do takich podstawowej funkcji państwa, czyli zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa finansowego obywatelom, i okazało się, że w latach 2009-2012 państwo działało wobec podmiotów z grupy Amber Gold jedynie teoretycznie.
Panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo. Pan mówi o tym, że państwo działało jedynie teoretycznie. I premierem wtedy był pan Donald Tusk. Jak on wtedy mógł zapobiec tej aferze? Pana zdaniem.
Wielokrotnie podkreślałem, że ryba psuje się od głowy. Jeżeli na czele rządu stoi osoba, która zapowiada państwo minimalistyczne, a to państwo realnie staje się jedynie państwem teoretycznym, to oczywiście spójrzmy na fakty. Otóż one wyglądają w taki sposób, że wtedy, kiedy przesłuchiwanym świadkiem przed komisją Amber Gold był były premier Donald Tusk, ja pytałem szczególnie o te wątki, które dotyczyły teoretycznie politycznego nadzoru prezesa Rady Ministrów nad służbami specjalnymi. Służby specjalne miały bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o przecięcie przestępczej działalności Amber Gold, która powinna nastąpić zdecydowanie szybciej niż nastąpiła. I jeżeli okazuje się, że prezes Rady Ministrów sam potwierdza również przed Komisją Śledczą, że nie wydawał wiążących wytycznych służbom specjalnym, ale również brak było jakiegokolwiek realnego nadzoru ze strony prezesa Rady Ministrów, czyli bezpośrednio Donalda Tuska, nad służbami specjalnymi. Ja zwracam uwagę, że to jest szczególnie istotne, ponieważ osoba, która pełni funkcję premiera, to nie jest to kwestia scedowania na swoich współpracowników tych szczególnych uprawnień, jeśli chodzi o nadzór premiera nad służbami specjalnymi. Ja przypominałem również słowa wypowiedziane przez ówczesnego koordynatora służb specjalnych Jacka Cichockiego, który mówił o tym, że on miał niejako uzupełniać ten nadzór prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, ale to nie było tak, że scedowanie tego prawa na ministra Jacka Cichockiego powodowało, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk nie mógł w tej sprawie nic zrobić. I jeśli chodzi o osobę Donalda Tuska, no to również warto powiedzieć, że jest to osoba, która wywodzi się z Trójmiasta, która zna wiele powiązań trójmiejskich i wtedy, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a takie zeznania również pojawiły się przed Komisją Śledczą, jednoznacznie wskazuje funkcjonariusz służb specjalnych, że ustalili jako funkcjonariusze ABW sieć powiązań w Trójmieście. Chodziło o sieć powiązań zarówno polityków, przestępców, biznesmenów, ale również osób ze służb specjalnych i z wymiaru sprawiedliwości. Wtedy, kiedy powstaje pewna prezentacja mająca na celu obnażenie tego układu trójmiejskiego, tego, co niektórzy świadkowie zeznający przed komisją nazywali Małą Sycylią, to pokazuje, że trudno dać wiarę, że jeżeli ma wiedzę na temat efektów tej pracy szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że nie przekazał takiej informacji Donaldowi Tuskowi. Więc pokazuje, jak zdecydowana reakcja Donalda Tuska jako ówczesnego premiera mogła położyć kres przestępczej działalności Marcina P. i firmy Amber Gold. Gdyby do tego doszło zdecydowanie wcześniej, nie mówilibyśmy pewnie dzisiaj o aferze Amber Gold, bo zdecydowanie mniej osób byłoby osobami pokrzywdzonymi i Panie zupełnie pośle, inny byłby obraz państwa.
Panie pośle, a kto sprawował parasol ochrony nad firmami grupy Amber Gold?
Oczywiście ten temat również pojawił się w trakcie naszej pracy. Sam Marcin P. mówił o tym, że patrząc na działania niektórych instytucji państwa, to on również potwierdzał, że taki parasol ochronny mógł istnieć. To wystarczy spojrzeć, jak działały urzędy skarbowe, czy brak kontroli ze strony Urzędu Kontroli Skarbowej.
Tak, ale on tego nigdy nie powiedział, kto stał na samym szczycie. Czy my się tego kiedyś dowiemy, panie pośle?
Powiem panu tak, oczywiście patrząc na ustrojową pozycję Komisji Śledczej, która jest organem kontrolnym Sejmu, to oczywiście my nie zastępujemy prokuratury. I oczywiście prokuratura prowadzi nadal śledztwo dotyczące afery Amber Gold, jeśli chodzi o również kwestię tego, kto był beneficjentem, ponieważ prokuratura dysponuje większymi narzędziami niż Komisja Śledcza. To jest kwestia pewnej dyskusji na temat instytucji Komisji Śledczej. Oczywiście są rozwiązania choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie te uprawnienia Komisji Śledczej są zdecydowanie większe, ale ja nie chcę narzekać, ponieważ nasze uprawnienia, z których korzystaliśmy bardzo skwapliwie, bardzo skrupulatnie w pracy Sejmowej Komisji Śledczej, one dawały nam możliwość choćby przesłuchania świadków, którzy do tej pory nie byli przesłuchani przez ani policję, służby specjalne, prokuraturę. I mam na myśli tutaj również współpracowników państwa P z czasu, kiedy prowadzili działalność pod nazwą Amber Gold. Więc więc pokazuję Państwu, że szereg informacji, które udało się pozyskać podczas pracy Sejmowej Komisji Śledczej, również mam nadzieję będą przydatne dla organów ścigania, które prowadzą cały czas takie postępowanie.
Panie pośle, a kiedy będzie raport z prac Komisji Śledczej?
W ciągu kilku tygodni takie sprawozdanie zostanie przyjęte przez Sejmową Komisję Śledczą. Potrzeba tak naprawdę kropki nad i, dlatego że przesłuchaliśmy ponad 140 świadków. Komisja Śledcza Amber Gold to zajmowała się największą sprawą ze wszystkich komisji śledczych od 20 lat. W ciągu tych 20 lat do dzisiaj powstało łącznie 10 komisji śledczych, w tym komisja Amber Gold. Jednak pod względem materiału, który zgromadziliśmy i który przeanalizowaliśmy na potrzebę dotarcia do prawdy na temat afery Amber Gold, to mogę powiedzieć, że na pewno ten materiał był najobszerniejszy. Jeśli chodzi o sam termin tego przyjęcia sprawozdania przez Komisję Śledczą, to muszę powiedzieć, że tutaj spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni Państwo na pewno będziecie również mieli taką informację, że na posiedzeniu Komisji Śledczej Komisja przyjmie końcowy raport, końcowe sprawozdanie z naszych prac, ale chciałbym jeszcze, panie redaktorze, podkreślić, jaki już jest ten wymierny efekt i rezultat pracy Sejmowej Komisji Śledczej. Otóż nie czekając na ten moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że sporządziliśmy kilkusetstronicowy raport, jak źle działało państwo wobec podmiotów z grupy Amber Gold, to składaliśmy zawiadomienia do prokuratury już na wcześniejszym etapie. Komisja Śledcza wskazała co najmniej 30 osób, czyli Komisja Śledcza wskazała co najmniej 30 osób, które powinny ponieść odpowiedzialność karną za aferę Amber Gold i również pod tym względem jest to najlepszy wynik wszystkich komisji śledczych, a muszę powiedzieć, że większość tych zawiadomień zostało złożonych jednogłośnie, czyli również przedstawiciele opozycji zgodzili się z naszymi propozycjami, żeby złożyć takie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, więc to pokazuje, że Komisja Śledcza, która nie tylko ustaliła stan faktyczny, ale przede wszystkim to, co mogliśmy zrobić, to skierować zawiadomienia, które są bardzo solidnie udokumentowane do organów ścigania.
Panie pośle, a co pan osobiście uznałby za najważniejsze w tej sprawie Amber Gold i jaka teza z pana strony znajdzie się w tym raporcie, która jest dla pana najistotniejsza? Może pan uchyli rąbka tajemnicy?
Bo oczywiście jest przekazywałem to również wcześniej takie pewne sugestie, ponieważ bardzo dobrze współpracuje mi się z przewodniczącą komisji Małgorzatą Wasserman i tutaj niewątpliwie przez wiele miesięcy naszej pracy były te wątki, które szczególnie mnie interesowały, takie jak kwestia związana z wielokrotną karalnością pana Marcina P., ponieważ pamiętajmy o tym, że była to osoba dziewięciokrotnie karana, w tym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, czyli te przestępstwa, które są wykazane, które uniemożliwiają pełnienie jakiejkolwiek funkcji w organach spółek prawa handlowego, a tak się składa, że pan Marcin P. nie miał problemów z tym, żeby jako osoba prawomocnie karana, żeby być prezesem nie tylko spółki Amber Gold, ale również prezesem kolejnych kilku spółek z grupy Amber Gold. Ale jeżeli już mówimy również o kwestiach dotyczących Trójmiasta, dotyczących instytucji w samym Gdańsku, no to muszę powiedzieć, że bardzo ważnym ustaleniem komisji był zakaz zajmowania się przez funkcjonariuszy delegatury gdańskiej ABW sprawą dotyczącą zarówno samego Michała Tuska jako syna byłego premiera, który współpracował za wynagrodzeniem z liniami lotniczymi należącymi do Amber Gold, ale to jest bardzo ważne ustalenie. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że w żadnym dokumencie, który komisja otrzymała na początku swojej pracy, nie znaleźliśmy żadnego żadnej informacji na ten temat. Dopiero podczas przesłuchania i podczas konfrontacji przed komisją śledczą Amber Gold uzyskaliśmy wskazanie ze strony funkcjonariuszy, którzy twierdzą, że dostali zakaz zajmowania się wątkiem lotniczym i wątkiem Michała Tuska, ponieważ jak usłyszeli, jeżeli będą zajmowali się operacyjnie tymi informacjami, to sami mogą usłyszeć zarzuty za utrudnianie śledztwa. To pokazuje sam ten jeden fakt, że w każdej dojrzałej demokracji nikt nie przeszedłby obojętnie, słysząc o tym, że to ci, którzy mają ścigać przestępców, ich możliwości, ich inicjatywa do działania jest ograniczana, ponieważ jest w sprawie, pojawia się nazwisko syna ówczesnego premiera, który też, co warto przypomnieć, sam Marcin P. mówił o tym w rozmowie ze swoim kontrahentem, że u niego pracuje syn premiera i dopóki on pracował, nikt go nie ruszył. No jak spojrzymy na fakty, to są takie, że nawet do momentu formalnego zakończenia, faktycznego zakończenia współpracy syna premiera z liniami lotniczymi należącymi do Amber Gold, to do tego momentu ani pan Marcin P. nie usłyszał zarzutów, ani nie został zatrzymany, ani nawet nie był zastosowany podsłuch,
panie
czyli
pośle,
tak naprawdę
czas
takie
nam się
podstawowe
kończy.
Narzędzia.
Panie pośle, czas nam się kończy. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Dowiemy się z raportu Sejmowej Komisji Śledczej, kto był w Układzie Trójmiejskim?
Powiem panu tak, oczywiście bardzo dużo takich informacji dotyczących Układu Trójmiejskiego, tych powiązań, to są również dokumenty niejawne, którymi dysponuje Sejmowa Komisja Śledcza, ale one w tej części jawnej nie będą mogły być w sposób tak jednoznaczny wskazane, jak te informacje, które były wytworzone przez służby specjalne, które wskazywały na całą sieć powiązań, a również pojawiały się przecież wtedy informacje na temat korupcji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w Gdańsku. Tam padały konkretne informacje. No i myślę, że brak działań choćby ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy w Gdańsku, czy na poziomie centrali w kontekście afery Amber Gold był takim zaniedbaniem.
Panie pośle, oczekujemy zatem na raport. Bardzo panu dziękuję.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję i życzę państwu i życzę panu miłego dnia.
Dziękuję bardzo.